Chciałam, że powiem o tych pyłkach, które tutaj latają, których teraz nie widać, zupełnie ich teraz nie widać, nie ma tych pyłków. Dopiero wtedy są, jak słońce zaświeci. Była taka książka, jest taka książka Gitfurta, Dzieci Wszechświata. Pewnie nie jeden ją czytał. I Gitfurt z tym pokazuje na podstawie różnych nauk przyrodniczych, pokazuje, jak życie na Ziemi jest zależne od ogromnej ilości czynników, bez których, bez każdego z nich, życie nie mogłoby istnieć na Ziemi. To są różne promieniowania kosmiczne, różne działania słoneczne, księżycowe i takie, i inne, chemiczne, fizyczne. Ogromne bogactwo tych różnorodności, które sprawiają, że istnieje życie na Ziemi. Przy czym bardzo plastycznie ukazuje, że w kosmosie takim, jaki już go dzisiaj znamy w astronomii, Ziemia jest maleńkim pyłkiem. No właśnie tak jak przez porównanie można powiedzieć, jak taki pyłek, który się w świetle słonecznym pojawia, takie małe nic, to Ziemia jest coś w tym rodzaju, takie małe nic w całym kosmosie. W tych ogromnych przestrzeniach, przy tych olbrzymich gwiazdach, przy tych mgławicach niezmiernych, Ziemia naprawdę jest małym niczym, zupełnie małym niczym. A biosfera, czyli przestrzeń zajęta przez życie na Ziemi, jak on tam pisze, to jest tak jak cieniutka łupinka jabłka na dużym jabłku. Bo sięga w głąb tej Ziemi, gdzieś koło kilometra do dwóch, a w górę ponad Ziemię też coś tak koło paru ledwo kilometrów. Podczas gdy cała średnica Ziemi jest o wiele, wiele mniej niż tam tych tysięcy kilometrów. Więc to jest taka cieniutka łupinka na tym małym niczym. A przy tym taka strasznie krucha, bo taka zależna od tylu czynników. I pokazuje, że naruszenie tych czynników, co dzisiaj może grozić przez te różne działania techniczne, ludzkie, te działania jakichś sputników, których my nie bardzo wiemy, jaki są ich wpływ na atmosferę, te wybuchy jakieś tam, bardzo łatwo może przyjść naruszenie równowagi w tej otoczce tego życia i zniszczenie, i przez to zniszczenie. Właśnie to dziwny obraz, takie to małe. Czyli, a teraz na tej Ziemi chodzą takie robaczki, nazywamy je ludźmi, które żyją kilkadziesiąt lat, co w skali historii Ziemi całej jest w ogóle niczym. Czyli, że człowiek od strony materialnej, jeśli by było tak, jak mówią materialiści, że człowiek jest tylko wysoko zorganizowaną materią, no to cóż to jest? Chodzimy po tych ścieżkach leśnych, depcemy po różnych mrówkach i innych owadzikach, które tam są, bijemy komary, różne muchy, a człowiek jest mniej więcej od strony materialnej takim samym czymś, jak ten komar, jak ta mrówka. Mała różnica jest między mną a mrówką wielkości w porównaniu z przestrzeniami kosmicznymi. Czyli ten człowiek jest właściwie niczym. Przy czym jeszcze jedno. Już wiemy, że ta Ziemia się kiedyś zaczęła. I wiemy, że Ziemia się kiedyś skończy. To już jest obliczone mniej więcej. Engels napisał taką książkę Dialektyka Przyrody, tak? Czy nie Dialektyka Przyrody? Jakoś tak to się nazywa. I tam on pisze, że jakiś tam astronom Mydler napisał, że co druga gwiazda prawdopodobnie ma taki ustrój planetarny jak nasze Słońce. I że wedle niego, wedle materializmu, materia jest nieskończona w czasie i w przestrzeni. Co to znaczy? To znaczy, że to, co my nazywamy światem materialnym, cały ten kosmos, który znamy, gwiazd i mgławic, nie ma granic żadnych, jest nieskończony w przestrzeni. Przestrzeń jest nieskończona. To im jest potrzebne, ażeby nie było Boga. Więc nieskończony w czasie trwa od zawsze i do zawsze. W wieczności. I nieskończona w przestrzeni. Czyli, że takich układów planetarnych jak nasz, a zatem takich ziem jak nasza, z takimi ludźmi jak my, jest też nieskończona ilość. I w tej chwili w przestrzeni, w tej nieskończonej ilości ziem takich, i wstecz w czasie, i w przód w czasie. Dobrze sobie wyobraźcie tę nieskończoną ilość takich ziem, które się zaczynają, które się kończą, i na tych ziemiach rozgrywają się wszystkie dramaty narodów i ludzi pojedynczych. Smutki, radości, straty, cierpienia, śmierci, rodzenia się i tak dalej, walki o to i walki o tamto, dążenia do sprawiedliwości, do równości społecznej, do i tak dalej, wszystkie te zmagania się ludzkie. I na wszystkich tych ziemiach, jak na naszej, to się kiedyś skończy, pójdzie na drugiej, na trzeciej, na milionowej, na miliardowej, na nieskończonej. I ten cały młyn kręcący się tej materii nieskończonej do niczego nie prowadzi. Bo jeżeli jest nieskończona w czasie ta ilość przestrzeni, to znaczy, że wszystkie możliwości są już wyczerpane. Nie ma dalszych możliwości. Nie ma tej możliwości, żeby ta ziemia, że to życie, że kultura, żeby miała dalszy ciąg jakiś. Kończyć to wszystko. Prawda? Bo ta ziemia się musi skończyć i te inne ziemie też muszą skończyć. Czyli, że jest zamknięty krąg każdego życia ziemskiego, a takich kręgów jest nieskończona. Czyli ten młyn miele tych ludzików na tych wszystkich planetach, na tych wszystkich ziemiach, bez sensu, bez przyszłości, bez żadnego wyniku, tylko w strasznych męczarniach, cierpieniach. I wszystkie dążenia ludzi szlachetnych, sprawiedliwych, takich innych do czegoś, do niczego nie prowadzą. Dla mnie ta myśl jest przeraźliwa. Przeraźliwa, zupełnie absurdalna, niedopuszczalna. Dla człowieka myślącego, który żyje celowo, to znaczy ma przed sobą ciągle jakieś osiągnięcie, dąży do tego, że coś jakoś było, taka mianna, zmyczące, co robi on ciągle, czyli to wszystko, co robi, robi bardzo celowo, bardzo z tym, że to przyjdzie, no i co z tego? I z tego nic ostatecznie nie wyjdzie. Na jakiś czas coś tam będzie, a później tylko to zgaśnie jak bańka mydlana. Przyjdzie jakaś zawierucha wojenna, wszystko to zburzy i znowu nic nie będzie. Jeśli nie ma duszy nieśmiertelnej, jeśli nie ma Boga, to ten cały wszechświat jest absolutnym absurdem. Z czym rozum ludzki myślący z trudem, a mnie się mój się całkiem nie może pogodzić. Natomiast, gdy przyjmę w tym wszystkim rzeczywistość Twórcy Boga, który wie, co i po co to robi wszystko, który człowiekowi daje duszę nieśmiertelną, aby wszedł w życie wieczne i daje mu rozum i wolę, żeby poznawał prawdę, żeby świadomie szedł przez to życie i żeby wybierał prawdziwe wartości, czyli że żył miłością tego, co dobre, co prawdziwe i co piękne, to wtedy to wszystko nabiera sensu. Wtedy wiem, po co to wszystko jest. Wiem, po co ja jestem, wiem, po co wy jesteście, wiem, po co ksiądz Ostach się tutaj pocisł tymi swoimi sprawami. Wiem, jaki jest dalszy ciąg tego wszystkiego. Wtedy wszystkie prawa moralne nabierają pełnego sensu, pełnej wartości. I wtedy piękno jest prawdziwym pięknem. Nabiera blasku świetle Boga, w świetle wieczności człowieka. Wtedy prawda i dobro to są rzeczywiste wartości, które mają przyszłość, które do czegoś prowadzą. Życie ludzkie w takim ujęciu człowieka nieśmiertelnego jest drogą, która prowadzi dokądś. Natomiast życie ludzkie w ujęciu materialistycznym jest drogą, która prowadzi donikąd. Nigdzie nie prowadzi. Nigdzie nie dochodzi. Jest absurdem. I wszystkie mówienia o sprawiedliwości, uczciwości, a dalej, to są takie na krótką metę rzeczy. Taka zabawa, troszkę taka zabawa, piękno duchostwo. Skoro więc wierzę, a może wiem, taki matematyk, czekajcie, matematyk, jak się nazywa ten polski wielki matematyk, co ma syna muzyka, muzykologa, Sierpiński. Wielki, znakomity matematyk, jego siostra przyjeżdża czasem do Lasy, opowiadała mi, że jakiś ksiądz wezwany do niego był chory, zaprosił do niego księdza, takiego naukowca, antropologa. Znałem go. I ten ksiądz zapytał tego Sierpińskiego, czy on wierzy w nieśmiertelność duszy. A tenże nieśmiertelny, ten Sierpiński mówi, że nie, nie wierzy. Więc ksiądz zaskoczony, przerażony, co dalej ma robić. Ale Sierpiński wyjaśnia, ja nie wierzę, bo ja wiem o nieśmiertelności duszy. To nie jest problem wiary, to jest problem wiedzy. Dla mnie matematyka i coś tam inna, ta nauka, ona mi mówi z całą pewnością o nieśmiertelności duszy. Nie wiem, czy znacie historię Pastora, Ludwika Pastora, tego wielkiego biologa, który gdzieś jechał pociągiem z jakimś studentem młodym, bardzo pewnym siebie. Może w innej okoliczności było prawie. Pastor powiedział, że mam, ponieważ wiele studiowałem, to mam wiarę Bretona. Bretonowie, Brytyjczycy we Francji, północno-zachodniej Francji są bardzo katolicy, odwiedzający. A gdybym był jeszcze więcej studiował, to miałbym wiarę Bretonki. Dopowiadają, że kiedyś Pawłow, ten rosyjski uczony wielki, przechodząc przed cerkwią, jakąś zdjął czapkę. A przechodzi koło niego student, młody student jakiś i mówi, oj, dziaduniu, dziaduniu, trzeba się więcej uczyć. Pastorem tego tak już jechał pociągiem studentem i tak tam ten student mu dowodził, prawda, o tym, że nie ma Boga, że to nauka i to wszystko o tej stronie naukowej, to, a później się rozchodzą, to pastor mu się przedstawił, jestem pastor. Zawstydził go. Otóż, jeśli wierzę w nieśmiertelność, albo wiem o nieśmiertelności duszy ludzkiej, mojej nieśmiertelności, to wtedy wiem, po co żyję. Idę ku czemuś. I to nadaje ogromną wartość memu życiu. Jest czymś bardzo optymistycznym w moim życiu. Skoro ja mogę tego Boga poznać. Skoro jestem stworzony na podobieństwo Boga. Co to znaczy na podobieństwo Boga? W czym jestem do Boga podobny? Jestem do Boga podobny tym, że mam w sobie, to nazywam, to ten element, co nazywam duszą, to coś duchowego, co jest niezależne w swoim istnieniu od materii. Że to coś duchowego jest nieśmiertelne, dlatego jest nieśmiertelne, bo jest kostne, bo jest niepodzielne, nie mogę go ani pokrajać, ani spalić, ani zadusić, ani połamać. I dlatego jest nieśmiertelne. I to coś duchowego ma te dwie właściwości, że poznaje abstrakcyjnie, znaczy poznaje pojęcia. Uprzytomnijcie sobie, każdy z Was ma w domu swoim stół. Pomyślcie sobie o tym stole, jak on wygląda. Jeden kwadratowy, drugi okrągły, czy jeden czerwony, drugi biały. To są konkretne stoły. A jeśli ja przychodzę do sklepu I pytam, czy ma pani na sprzedaż jakiś stół? Mam stół. I dopiero później zaczyna być konkretyzacja, jaki pan chce mieć stół. Ale jest pojęcie stołu. To jest pojęcie. Tam to wyobrażenie stołu, a co innego jest pojęcie stołu. Pojęcie stołu nosi do wszystkich stołów na świecie, jakiejkolwiek byłyby barwy, kształtu, wielkości itd. Otóż, ponieważ człowiek umie poznawać pojęcia, to, że ja mówię, jest bardzo dziwna rzecz. Ja w moich ustach formuję jakieś głosy, nazywamy te głosy słowami, formuję te słowa w jakieś zdania, te zdania przez ruch powietrza dochodzą do waszych uszu. W waszych uszach one tam przechodzą jakieś przekształcenie, nie w uszach, gdzieś tam dalej, w mózgu. Przekształcenie tych dźwięków, słów, zdań, przekształcenie w wasze pojęcia, wasze myśli. Jest strasznie dziwne, że ja mogę swoim mówieniem przekazywać wam moje myśli. Że mamy taką aparaturę w głowie, że ja moje myśli mogę formować w słowa, a wy możecie je słyszeć i przekształcać znowu w swoje myśli. Albo inaczej. Patrzę na półkę z książkami u mnie w pokoju. Cała kupa tych książek. Kupa papieru z takimi małymi znaczkami drukarskimi. I ja mogę tę książkę wziąć do ręki i przekształcać te znaczki drukarskie, te pokrzywione, czarne takie znaczki albo innego koloru. I znowu, zależnie od tego, w jakim języku ta książka jest pisana, jeżeli ja ten język znam, to ja mogę te materialne znaczki z książki jakieś przekształcać w pojęcia i w takiej książce może się znajdować historia całego świata. A Biblia, cóż to za niezmierne bogactwo treści, a to się mieści w książce, która ma 0,5 kg wagi i pewną tam ilość farby drukarskiej. Współpokładanej w jakiś szczególny sposób. To jest zamiana znaków na treści. Bardzo dziwna sprawa jest zamiana znaków na treści. Otóż mamy zdolność myślenia treściami. Przekazywania, tworzenia nowych treści, przekazywania sobie tych treści. Pomyślcie sobie, co to jest Chopin przy fortepianie. Tymi 10 palcami stuka w te klawisze. Tam się ze strun rodzą dźwięki. I te dźwięki rodzą w duszach ludzkich całe jakieś światy piękna przeżyć, bogactwo ludzi. Znowu jakieś znaki i jakieś bogactwo przeżyć. I z tego poznawania tych treści różnych, tych pojęć różnych, rodzi się umiłowanie. Umiłowanie tej muzyki, umiłowanie matematyki, umiłowanie historii, umiłowanie piękna, takiego innego. To jest człowiek. To jest ogromne bogactwo człowieka. To jest podobieństwo do Boga, to jest to poznawanie i miłowanie. Człowieku, poznawanie, miłowanie wartości niematerialnych. Zwierzęta mają poznawanie, miłowanie wartości materialnych tylko, człowiek poznaje wartości niematerialne. I wtedy ten mały pyłek stworzony na podobieństwo Boga staje się czymś bardzo wielkim. W tym całym wszechświecie materialnym świat duchowy jest największą wartością. Człowiek jest, mówimy, królem wszechświata, bo może to wszystko jakoś poznawać, oceniać. I dalsza niepojęta, niemożliwa zdawałoby się do przyjęcia rzecz, że w tym świecie ludzkim, pośród tych wszystkich ludzi, w tym maleńkim kraju Izraelu, w maleńkim miasteczku tego Izraela, w stajni tego miasteczka, jako maleńkie dziecko rodzi się ten, który później o sobie mówi, że jest Synem Bożym i my wierzymy w to, że On jest Synem Bożym. Chciałbym powiedzieć, że jest absurd, a jednak ja wierzę w ten absurd. bo widzę, że to jest racjonalne. Widzę, że ten Jezus dokona największych rewolucji w świecie, największych zmian w tym świecie. Prowadził tak wielkie, nowe rzeczy, jakich przez tyle kultur nie było. Ani Babilonia, ani Egipt, ani Chiny, ani Japonia, ani Korea. Ani te inne światy, te dziwne światy, takie jakichś Majów, Inków, jak oni to tak nazywali jeszcze tam, Azteków, później te wszystkie inne afrykańskie kultury, nigdzie tych wszystkich rzeczy nie było. Ludzie mówią, że gdzieś tam były takie dziwne rzeczy, tych nauk może były, ale z tego, co dotychczas wiemy, to tych rzeczy, jak opieka społeczna, jak przytelnictwo, jak szkolnictwo rozwinięte, tego nie było. Nic nie było, takiej rzeczy to jest niby tak się wydaje, taka prosta, zakony aktywne, jakbyśmy mówili. Kontemplacyjne zakony istnieją klasztory w Indiach. Tak, ale czynnych nie ma. Zakony czynne są tylko w chrześcijaństwie i to specjalnie w katolicyzmie. W protestantyzmie coś troszeczkę, ale bardzo mało gdzieś. A w katolicyzmie jest olbrzymi rozwój zakonów. Zakonnic jest w tej chwili na świecie tylko blisko 2 milionów. I po co one są? Po to są, żeby zajmować się dziećmi, sierotami, starymi dziadami różnymi, którzy nie mają opieki, prowadzić szkolnictwo, służyć trędowatym. Wszelkie postacie ludzkich potrzeb, żeby im posługiwać. Co ciekawe, w średniowieczu powstał zakon budowniczych mostów. Brakowało mostów. Wobec tego w duchu religii zgromadzenie zakonne budowało mosty na rzekach. Po tej wojnie ostatniej światowej na zachodzie Francji jakiś zakonnik premonstratem z Niemiec założył zgromadzenie zakonne budowniczych domów. W braku domów mieszkalnych tam na zachodzie, w Belgii, Holandii, Francji, gdzie tam jeszcze, budują domy na jakieś kredyty prywatne czy publiczne, solidnie, porządnie, bezinteresownie, tyle, że tylko mieli życie dla siebie. Na wakacje przyjeżdżają do nich studenci, urzędnicy i inni, którzy biorą udział w tej budowie. Coraz to powstają nowe postaci tego życia zakonnego. Taka Teresa z Kalkuty, takie te małe siostry, które nie prowadzą żadnych dzieł, tylko pracują wśród ludzi, żeby być wśród ludzi i dawać świadectwo miłości i tak dalej. Ludzie, którzy idą do tej służby innym, naprawdę bezinteresownie, niczego dla siebie nie potrzebują. Patrzę tak na te siostry w latkach, z różnych stron kraju przychodzą, z różnym wykształceniem przychodzą, z różnymi zdolnościami przychodzą i nie wiedzą, co będą robić. Chcą tylko, wiedzą, że się będą ubierać, nie będą miały kłopotu z ubraniem, nie będą miały kłopotu z jedzeniem, nie będą miały kłopotu z dachem nad głową, wszystko to dostaną. A resztę całe życie oddają w służbie tych dzieci niewidomych, mądrych i głupich, takich różnych innych. I to jest ich szczęście, to służba tym niewidomym. A tam gdzieś inne miasto. Takie to strasznie dziwne zjawisko, to jest właśnie Jezus Chrystus. To tylko On dał taki impuls takich rzeczy. To są te widoczne rzeczy, bo to w habitach chodzą, to bardziej widać. A ileż tych takich cudownych rzeczy w życiu rodzinnym, w życiu innych jakichś tam ludzi, taka Teresa Strzembosz, ile to zrobiła dobrych rzeczy. Ile dobrych rzeczy, najlepszych rzeczy dzieje się w imieniu Jezusa Chrystusa. W średniowieczu było kilka, wiem o trzech chyba takich zakonów. Zakony od wykupu niewolników. W tych czasach wojen krzyżowych i wojen z Tatarami, z Turkami i innymi takimi, ażeby wykupywać chrześcijan z niewoli tureckiej, tatarskiej i innej tam arabskiej, te zakony zbierały pieniądze, a jeśli była taka sytuacja, że żadnymi pieniądzmi nie można było kogoś tam wyciągnąć, albo nie było tych pieniędzy, to taki zakonnik szedł sam na wymianę do tej niewoli za tamtego, żeby go z tej niewoli wydostać. Taki był też dodatkowy ślub w tym zakonie. oddanie się człowieka całkowite, prawda, na te wymiary. Tak jak pójście, dziś i pójście do sędowatych już nie jest takie groźne, bo dziś są te różne środki aseptyczne, które pozwalają na to, żeby obcować bezpiecznie z sędowatymi. Ale w początkach tak nie było. Czytałem taką książkę o sędowatych na wyspie, chyba Trinidad, w Świętej Trójce, tam blisko Ameryki. I tam była jedna z wysp, nieduża, na których Anglicy zbudowali, czy Amerykanie angielscy, zbudowali takie baraki dla sędowatych. Wszystkich sędowatych tam odsyłali. Była tam setki tych sędowatych. W tych barakach. Był tam jak jeden lekarz, który nic nie leczył, bo nie miał środków do leczenia. Tak opilnował pod wierzchą coś tam. Było jakieś wojsko czy policja jakaś. Był komendant tego wszystkiego. Protestanci to zresztą byli. No i ci sędowaci żyli rozpaczliwie, bo nie było żadnych środków, prawda, leczących, żadnego porządku w tym wszystkim. Każdy się bał przystąpić do tego. No, zupełna tragedia. I kiedyś ten komendant tej wyspy dowiedział się, że istnieją jakieś takie osoby, zakonnice, które się opiekują sędowatymi. Zwrócił się gdzieś tam do jakiegoś zakonu i przyjechało tam 7 czy 12, już nie pamiętam, 12 takich zakonnic, młodych kobiet. No i zabrały się po swojemu, prawda, do zamiatania, szorowania podłóg, prania bielizny tych ludzi, gotowania im porządnego jakiegoś jedzenia, dawania herbaty, pilnowania jakiejś uczciwej śmierci tych ludzi. Przechodzili tam ten lekarz i ten komendant wyspy i patrzyli na to zdziwieni, zdumieni, bo nie wiedzieli, że takie coś istnieje. Po paru latach połowa tych sióstr zaraziła się tym prądem i wymarła, ale przyjeżdżały nowe na to miejsce. No i z czasem to się poprawiała ta sytuacja. Może znacie, są takie dwie także polskie książki. Jedno to jest Ojciec Bejzy, listy z Madagaskaru jego. To był taki jegomość, który jeszcze za moich czasów żył, w moich młodych latach. Właściwie w młodych latach mojego ojca, nie moich może. Nie pamiętam, umarł w 1916 roku, zdaje się, coś tak. Takiej rodziny polskiej, tatarskiej właściwie, polskiej, na Ukrainie. Znał ją u krewnych. Między innymi był kiedyś w Chyrowie, także w jakiś czas. To był jezuita. Chyrów to był taki zakład wychowawczy i gimnazjum dla chłopców w Małopolsce. I on był tam infirmarzem, to znaczy był takim od chorych. I jak powiadał mi taki, który tam był w tej szkole u nich, że jak jakiś chłopak chciał uniknąć lekcji jakiegoś dnia, bo albo to była klasówka, albo co tam innego, padało takiego, to szedł do tego ojca Bejzywa i mówił mu, że prosił, żeby go wziął do infirmerii, do chorych. Bejzym się godził pod warunkiem, że ten łyknie dwie łyżki oleju rycynowego. Oczywiście, że był chory potem, tak? Więc mógł go uczciwie brać tam te siedem. Raz ten Bejzym miał mieć rekolekcję dla jezuitów. I zaczął od tego, że ojciec rektor zadzwonił w Chyrowie na wszystkich jezuitów, że się zeszli do kaplicy na rekolekcję. Ale równocześnie Lucyfer w piekle zadzwonił na wszystkich swoich diabłów, żeby poszli do Chyrowa przeszkadzać rekolekcjach. Innym razem zaczął rekolekcję w ten sposób, że pierwszą naukę, że wyobraźmy sobie, że pewnego dnia ojciec rektor mnie wzywa i mówi mi, bracie, zdejmuj habit i wynoś się ze zgromadzenia. Na to, jak to powiedział, rozpłakał się, zeszedł z ambony, już dalej mówić nie mógł. Otóż on poszedł tam na Madagaskar do tych sędowatych, kilkanaście lat tam u nich był, no i wreszcie umarł tam, zejść na trąd. Drugi taki jest bardzo ładna książka Hermana na Molokai, to jest przy Honolulu tam. Taki flamand. Ojciec Damian. Śliczna książka, bardzo dobrze napisana. Też pojechał do tych sędowatych. Zdumiewający, jak on się tam namordował z tymi władzami miejscowymi, walcząc o tych sędowatych. Ale wygrywał to wszystko, wygrywał po troszeczkę. I też tam umarł, nie na trąd, tylko jakąś inną, zdaje się, chorobę. Otóż to są owoce Jezusa Chrystusa. I dlatego wierzę w to, że Jezus naprawdę jest posłanym od Boga, Jego Synem Bożym. Widzę tak wielkie, wielkie dobro, które z tego wyrosło. Tam, gdzie człowiek w to uwierzył i za tym poszedł. Nikt tych sióstr do lasek nie naganiał. Przeciwnie, nieraz różni księże i rodzice mówili, nie idź tam, bronili, płakali, lamentowali, a ta dziewczyna poszła, została i tym dzieciom wyciera nosy i co innego tam przy nich chodzi. Nikt mnie nie naganiał, że nie został księdzem. Przeciwnie, widziałem, jak się ojciec zmartwił. Matka się cieszyła, ale po cichu. I rzeczywiście po tych 40 latach, 5 latach tego, ani chwili, nigdy mnie żałowało tego i gdybym miał zacząć od nowa bym tak samo zaczął. Chociaż miałem, tak jak i te wszystkie siostry stamtąd, pełne dane na to, żeby w życiu sobie weselej, łatwiej, przyjemniej, czy jak tam normalnie ktoś by powiedział, urządzić życie. Coś takiego się zrobiło we mnie. Zaczęło się tak rodzić od już tego 15 roku życia. No a później w tym wojsku dojrzało. Także wiem, doświadczyłem na swoim życiu tego, że jest Jezus Chrystus. I wtedy, kiedy patrzę w ten sposób na ten wszechświat materialny, cudowny, niezmierny, przemijający i na sprawę człowieka nieśmiertelnego z perspektywą życia wiecznego, no to to tworzy mój entuzjazm życia i mój optymizm życia, moją radość życia, wdzięczność, optymizm patrzenia na przyszłość. Przyznam się, że ta książka Życie po życiu ogromnie mi to jeszcze ułatwiła, bo mi tak to skonkretyzowała tę sprawę przechodzenia na tamtą stronę. Tak jak on pisze tam, a nie tylko on tak pisze, ale szereg ludzi, z którymi ja rozmawiałem, to samo mi mówiło. Jak on pisze tam, ci, którzy przeszli i wrócili do życia, już się nie boją śmierci. Już nie boją odchodzenia, bo wiedzą, że tam jest największe dobro, radość, szczęście. Jest taka książka pani Starowiejskiej-Borstynowej, Zofii, wydrukowana w 65, a więc na 10 lat przed tą książką tego Moody'ego, Życie po życiu. I na tej książce, ta książka wspomina mi, rozmyślam jakoś tak, pisze o swojej młodości, kiedyś zachorowała już jako młoda matka, została skrzepu jakiegoś, lekarz powiedział jej matce przed południem, że już popołudnie nie przyjdzie, bo ona już niemożliwe jest, żeby dożyła do popołudnia, to już jest koniec. I ona pisze, ale nie umarłam, tylko stało się coś nowego. Weszłam w ten tunel, a właściwie ten tunel na mnie nachodził. I wiedziałam, że tam na końcu tunelu jest Bóg. I wiedziałam z całą pewnością, że jeśli dojdę do końca tunelu, spotkam się z Bogiem. Ale nie spotkałam się z Nim, bo jakoś wszystko wróciło i wróciłam do zdrowia, do życia i na tym skończyło. Czyli właśnie to samo, co Moody tam opowiada.